Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski, a rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, witam serdecznie panie pośle, witam również naszych radiosłuchaczy.
Witam serdecznie, o pięknym poranku.
Faktycznie jest wyjątkowo piękny i ma być ciepło na dodatek.
Rześki.
Panie pośle, wczoraj w dniu naszego święta, w dniu obchodów Konstytucji 3 maja Parlament Europejski znowu debatował o rzekomym łamaniu praworządności w Polsce, a miało to miejsce w dużej mierze dzięki zabiegom polityków Platformy i Lewicy. Pojawiły się znowu kłamstwa, fake newsy. Komisarz do spraw sprawiedliwości Unii Europejskiej Didier Reynders wyraził żal, że nie może przedstawić pozytywnych zmian w zakresie praworządności w Polsce i na Węgrzech i jednocześnie wyraził nadzieję, że toczące się postępowanie w sprawie artykułu 7 umożliwi władzom polskim i węgierskim zastanowienie się, jak odpowiedzieć na wyrażone obawy. Czy mógłby pan to skomentować, ale też odnieść się do tego lobbowania przez polityków Platformy i Lewicy w Unii Europejskiej przeciwko Polsce?
No niestety to jest nic nowego pod słońcem. Ta sprawa i zabieganie o poparcie i interesy polityczne własne za granicą jest niestety to widoczne z gołym okiem. Były bardziej jednoznaczne wypowiedzi niektórych osób. Ja zawsze przywołuję wypowiedź Donalda Tuska, który w reakcji na mocne słowa partnera pani Spurek, to przypomnę, jest pani europarlamentarzystka, powiedział, my wam w Warszawie tego nie załatwimy. Musicie to załatwić tu w Brukseli. Odwrotnie, w Polsce załatwić. Chodzi o co? Że Tusk, Donald Tusk i siły europejskie robią co mogą, żeby odsunąć rząd w demokratycznym państwie w Polsce od władzy. Natomiast kluczem do wszystkiego są wybory. One będą już niedługo, przypomnę, może za rok, może wcześniej, trudno powiedzieć, jak się ułoży sytuacja w naszym kraju. Natomiast te ciągłe zabiegania i szukanie rozwiązań politycznych za granicą jest fatalne. Już nie chcę nawiązywać do historii, nawet do historii święta 3 maja. No ale ja myślę, że liczę na to, że Polacy nie lubią tego, nawet się brzydzą, bo to są bardzo złe skojarzenia. Jesteśmy demokratycznym krajem i we w rodzinie się swoje brudy pierze i tutaj się rozstrzyga problemy demokratyczne. Natomiast spór o demokrację polską, o kondycję tej demokracji może być prowadzony i to trzeba przyjąć. Natomiast podważanie i sugerowanie, że Polska nie jest krajem praworządnym, no jest moim zdaniem skandaliczną tezą. Ten pan przywołany przez panią komisarz Reynders był w Polsce, rozmawiał z różnymi ludźmi. Byłem uczestnikiem też dyskusji na forum Komisji do Spraw Unii Europejskiej i na pytanie, bardzo jasne i konkretne, dlaczego są podwójne standardy w Unii Europejskiej? Dlaczego rozwiązania i sposoby ustalania systemu sprawiedliwości w innych krajach, przywołano tutaj Niemcy, Hiszpanie między innymi, mogą i są prowadzone, a w Polsce nie? No niestety to wszystko można sprawdzić, co ja mówię. Ten pan nie był w stanie na to odpowiedzieć. Więc, a rzeczy 3 maja to już jest symboliczne. Bardzo przykro to powiedzieć, że nawet tej elegancji zabrakło, bo ta ślepa nienawiść, która do PiSu, która jest mocniejsza niż zdrowy rozsądek, naszym koleżankom i kolegom, że użyję takich ładnych słów, jednak nie powinniśmy przy tak ciężkiej sytuacji zewnętrznej podkreślać tych różnic między nami. Polacy zawsze, nawet najwięksi przeciwnicy się łączyli, podawali sobie rękę, zaniechali czasami sporów w imię racji wyższych. Przecież mamy ryzyko wojny. U naszych wrót już niedługo. My jesteśmy następni w kolejce. Mamy inflację, mamy problemy jeszcze nie do końca zamknięte. Nie wiadomo, czy COVID już odszedł na zawsze. W takiej sytuacji rozniecanie takich konfliktów i szukanie pomocy u obcych, ja jednak używam słowa obcy, jesteśmy Unią, mamy braterstwo, współpracę, przyjaźnie, okej, ale tak naprawdę to jest wspólnota różnych państw i na portfelu się rodzina kończy. Pamiętajmy o tych przysłowiach.
To ja chciałam.
Także przykre, to, a 3 maja to już w ogóle, to jest święto, to wygląda trochę na prowokację, bo przewodniczący Parlamentu Europejskiego ustala terminy, ale że już chcieli, bo to już jest kolejna debata, to jedno, ale że akurat 3 maja, kiedy jest święto narodowe, ja nie chcę tutaj przywoływać z historii skojarzeń, kiedy Polacy bo jednak to byli Polacy, mówię Branicki, Rzewuski, niż szukali na obcych dworach pomocy i to jeszcze w imię wolności. Pamiętajmy, że retoryka Targowiczan była taka, proszę też nie łapać za słówko, że ja od razu porównuję do Targowicy, mam nadzieję, że tak nie mógłbym powiedzieć, ale takie skojarzenia się nasuwają, a nawet narzucają. Mhm. Niech się wreszcie zreflektują. Stańmy to do walki politycznej, kto wygra, ten będzie w Polsce rządził i ten werdykt zostanie uszanowany, natomiast nie cudzymi rękami nie załatwiamy polskich spraw.
Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na taki ciekawy kontratak ze strony europosła PiS Jacka Sariusz-Wolskiego, który właśnie użył tego samego artykułu 7, który jest wykorzystywany przeciwko Polsce, do tego, aby złożyć wniosek do Komisji Europejskiej, oskarżając Niemcy i Francję za pogwałcenie praworządności poprzez naruszenie embarga na dostawy broni do Rosji. Jak pan się spodziewa, jaka będzie reakcja ze strony Unii Europejskiej? Ten sam artykuł.
Obawiam się, że reakcją będzie milczenie, dlatego że Sariusz Wolski to wybitny polityk, wielki znawca też prawa europejskiego, praktyk. No, osoba, która jest pewną legendą za życia, bo tak trzeba powiedzieć o Sariuszu Wolskim i wie, co mówi i wie, o czym mówi. Natomiast najciemniej jest pod latarnią. W cudzym oku widzisz źdźbło, a w swojej belki nie widzisz. No to jest po prostu praktyka. O tym zresztą piszą inni politolodzy i również europarlamentarzyści. Dla mnie to nie jest nic dziwnego. Natomiast my mamy wielki dylemat, bo siła złego na jednego. Unia Europejska ma pieniądze, mamy tu do czynienia z presją, a tak naprawdę można nawet użyć słowa szantażem. Albo ulegniecie, bo jaki jest związek praktyczny? Proszę też pamiętać, tu jest bardzo istotna uwaga, jeżeli pani pozwoli, nie kto inny, a Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Marcin Wiącek. W końcu to nie jest osoba pisowska, żeby było jasne. Podkreślmy to z całą mocą, ale on bardzo wyraźnie w szczegółach, diabeł ukryty, przywołuje, że tak naprawdę w orzecznictwie TSUE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie pada teza, że osoby powołane na wniosek tej nowej, krytykowanej Krajowej Rady Sądownictwa nie są sędziami. Przecież spór odnośnie tak zwanej praworządności polega na tym, że niektórzy sędziowie, nie chcę powiedzieć, że politycznie zaangażowani, ale niestety niech każdy sobie sam na to odpowie, negują fakt, że ktoś jest sędzią, a to są osoby powołane przez prezydenta. I to jest piekło, to jest po prostu brak odpowiedzialności, bo nawet jeżeli te wybory najbliższe pójdą nie po naszej myśli, to ja pytam, co zrobić z setkami tysięcy orzeczeń? Trzeba być realistą też w polityce, ale również w praworządności. To jest jakieś szaleństwo, co niektórzy formułują i co podkreślają. A przecież tu jest przysłowiowy piesek pogrzebany, prawda? W tej sprawie. Bo cały spór dotyczy tego, że Unia Europejska wyraziła wątpliwości co do niezawisłości, a nie stwierdziła niezawisłość. I dlatego w tym samym poglądzie ten profesor Marcin Wiącek, obecny Rzecznik Praw Obywatelskich, przyjęty w konsensusie, przypomnę, w Sejmie znakomitą większością głosów, jednak ten profesor, i myślę, że warto się powołać na arbitrów i na autorytety. Jeżeli wojna polsko-polska, platforma z PiS-em taka jest wielka, to posłuchajmy ludzi, którzy jednak mają jakieś wizje. Nie wszystkie poglądy pana Wiącka nam się podobają, to jedna rzecz, ale trzeba być też jakimś praktykiem i trzeba pomyśleć o Polsce, a nie o partyjnych interesach. Czy to jedna, czy druga strona?
Trzeba pomyśleć o Polsce, tutaj bardzo ważne słowa, ale my zmienimy temat. Premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu Gazecie Polskiej i w tym wywiadzie zapowiedział powstanie komisji śledczej do spraw związku Tuska z Rosją. Powiedział coś takiego, nie ulega wątpliwości, że Rosja zostawiła tu, jak się mówi w języku służb, rozległe aktywa, a polityka Tuska była w dużej mierze podporządkowana polityce Angeli Merkel, Niemcom, a dzisiaj stało się to zupełnie jasne, że realizowali oni ten sam plan. No właśnie, jakie mogą być konsekwencje dla samego Donalda Tuska powołania takiej komisji i dla jego partii również?
Ja myślę, że to jest sprawa prawdy. Bardziej ja widzę ten cel szerzej. Mianowicie, żeby dzisiaj słuchając bardzo takich pełnych nienawiści wystąpień Donalda Tuska, pokazać opinii publicznej, światu. I to będzie też, jeżeli dojdzie do takiej komisji publicznej, bo to ma charakter jednak dostępny, każdy będzie mógł sobie zobaczyć i wyprowadzić własny sąd. Ja mam nadzieję tylko tą, żeby taka komisja i takie sprawy w tej chwili, kiedy mamy tyle problemów, nie podgrzał jeszcze atmosfery, bo wydaje mi się, to jest moje osobiste zdanie, że wojna ukraińsko-rosyjska jest straszna, ale kto wie, czy z punktu naszego interesu narodowego jeszcze bardziej niebezpieczna nie jest wojna polsko-polska. I podkreślam cały czas tą kwestię, nie tylko zresztą ja. Mamy wielki problem. Ja obserwuję ogromne ilości Ukraińców w naszym kraju. Ile tutaj tematów jest, problemów. A wiadomo, kiedy rozum się rozgrzewa, stygnie serce. Taka jest brutalna prawda o życiu. Więc powinniśmy się wspólnie, powtórzę, wspólnie zastanowić. I jeżeli brakuje autorytetów, bo dramatycznie ich brakuje, każdy wybitny naukowiec, wybitny aktor, wybitny sportowiec, wybitny polityk, wszyscy są zaangażowani w konflikt polityczny w naszym kraju. Potrzeba jak wody na pustyni Polsce dzisiaj szukania rozmów. No tu wielka misja dla prezydenta jest. Cieszę się bardzo, naprawdę bardzo się cieszę, że w niektórych tematach udało nam się wspólny język znaleźć. Natomiast historia nauczycielką życia. Pomyślmy o tych, których nie ma. Nasi ojcowie, dziadowie patrzą na tą dzisiejszą Polskę i wołają do nas, słuchajcie, rozmawiajcie ze sobą. Ja nie mówię o pokoju nawet, ale o zawieszeniu broni. Mhm. No naprawdę, dzisiaj to jest wielki prezent dla Moskwy i dla Berlina, jeżeli widzą Polaków podzielonych. Wczoraj była konstytucja 3 maja. No to przypomnijmy sobie, jakie wnioski z tej historii wynikają. Nie wystarczy iść w pochodzie i flagę wywiesić. Trzeba się zastanowić i puknąć w głowę trochę czasami nad tym, co my zostawimy, jak nas nie będzie. Przecież na naszych oczach się toczy dramatyczna historia w tej chwili, bardzo dramatyczna. Jakiś wybitny ekspert powiedział dzisiaj rano, że wojna się skończy ukraińsko-rosyjska, jak komuś się odechce. A odechce się Putinowi czy Zachodowi? Trzeba myśleć.
Ale skoro mówi pan o potrzebie szukania rozmów, potrzebie konsensusu, to zmieniamy temat. 7 kwietnia PiS złożył w Sejmie projekt ustawy o zmianie konstytucji dotyczący możliwości przejęcia przez Skarb Państwa własności, która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji, a to umożliwi przejęcie majątków rosyjskich oligarchów i przekazanie ich na wsparcie osób dotkniętych tych skutkami rosyjskiej agresji, a niebawem minie właśnie konstytucyjne 30 dni, aby rozpocząć pracę nad tym projektem. Jak pan myśli, czy będzie właśnie takie porozumienie polityczne ponad podziałami w tym temacie?
Mam nadzieję w duchu poprzedniej wypowiedzi, że tak. Tam jest jeszcze kwestia bezpiecznika relacji długu publicznego do PKB. Mm-hmm. Ale to jest decyzja polityczna. Myślę, że tutaj jest łatwiejsze porozumienie. Ale w tej drugiej kwestii, bardzo ważnej, no bardzo żałuję, że ciągle żałuję, że nie jestem prawnikiem, ale również słuchacze nasi większości nie są prawnikami. Bo to jest kwestia też bardzo precyzyjna, prawnicza. Otóż warto tutaj powiedzieć z całym właśnie pod powołaniem się na autorytety. Znowu przywołam tego rzecznika praw obywatelskich. Otóż jest tak, że w świetle obecnego stanu prawnego, a to jest retoryka opozycji, można również doprowadzać do przepadku mienia. Z tym, i tu jest clue, tu jest sentencja, tu jest konkluzja, z tym, że obecny system jest taki, że wywłaszczenie, bo to są dwie formy utraty majątku, wywłaszczenie odbywa się pod kontrolą sądu. Natomiast w świetle obecnego polskiego prawa przepadek majątku na gruncie polskiego prawa powstaje dzisiaj na podstawie orzeczenia sądu. I tu jest jednak problem, bo to są bardzo długie procedury, czasami wieloletnie. My chcemy konstytucję poprawić, zmienić, żeby otrzymać narzędzie szybszych działań, bardziej zdecydowanych, nawiasem mówiąc, czego się też od nas domaga opozycja. Ja myślę, że jeżeli ta debata będzie spokojna, jeżeli ta dobra wola będzie po obu stronach, to uda nam się takie rozwiązanie znaleźć. I to nie jest moja nadzieja, nie jest taka naiwna, mam nadzieję. Mam takie zdanie. No zobaczymy. Czas pokaże. Ale to nie jest też nic tutaj takiego kontrowersyjnego. Chcemy po prostu taki zapis. Inni się od razu łapią się na to i żądają wpisania, że będziemy w Unii Europejskiej. Tak, proszę zwrócić
PSL.
Uwagę. No ale, no też PSL. Ale to są takie sygnały, że gdzieś diabeł miesza ogonem wokół nas. No ale, no nie wiem, no nie chciałbym tutaj być też naiwny w tej rozmowie porannej w Radiu Gdańsk, ale no od czego jest nadzieja ta matka głupich, ale zawsze matka. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie.
No, może nie głupich, tylko takich właśnie,
ja
tak jak pan mówi,
pełnych, tak oczywiście. Pani mi wybaczy. Każda matka kocha swoje dzieci, tak? No wiadomo, tak? No.
To
poza
jeszcze
tym,
zapytam...
Nadzieja jest dla odważnych, pamiętajmy. Tak.
Tak, to jeszcze zapytam o ten drugi pomysł, czyli niewliczanie wydatków na obronę do długu publicznego, bo rzecznik rządu...
No przynajmniej to pójdzie. Tak. Moim zdaniem, tu jestem przekonany, że to pójdzie, dlatego, że tutaj, jak ja obserwuję, słucham, to jest za gruba nić. Myślę, że w tej sprawie zapisy są twarde w Konstytucji. One jednak blokują. Myśmy już przyjęli, że pewne wydatki na obronność nie będą wliczane, ale i też to jest cały czas spór, też to jest nie takie może łatwe, dlatego że się dyskutuje, niektórzy wręcz apokaliptyczną wizję finansów publicznych przedstawiają. Ale proszę pamiętać, że Polska nie jest krajem może bogatym, ale nie jest krajem biednym. I my, jak mamy uczciwie ocenić polskie finanse, to możemy to zrobić jednak porównując do tego, co jest na świecie, co jest w innych krajach. Nie możemy oceniać polskich finansów w oderwaniu od rzeczywistości między innymi europejskiej. Ktoś powie, że to jest sprytna obrona czy swoich argumentów, ale naprawdę problem nie jest w wysokości zadłużenia, ale w jego obsłudze, w kosztach. Jeżeli ja mam 100 tysięcy i ledwo zipię, ja mogę mieć milion i dobrze sobie radzić, albo 10 tysięcy. To wszystko zależy od zdolności do obsługi. To każdy, kto ma kredyt, dobrze o tym wie. Więc jakie mam obciążenia miesięczne? To jest kluczem, jakie mam obciążenia roczne. I musimy tutaj dyskutować, Komisja Finansów, do której należy, będzie na tym pracować, ale mam nadzieję, jeszcze raz się chcę tym podzielić, no z takim przekonaniem, z konsekwencją, nie z uporem, że polska elita polityczna, jakkolwiek to teraz zabrzmi dziwnie, bo o tej elicie się różnie mówi, a należy w jakimś sensie do niej jako poseł, że stanie na wysokości zadania i nie będziemy się wstydzić, nasze dzieci się nie będą nigdy wstydzić za nas w przyszłości.
Piękne słowa, nieco patetycznie kończymy naszą rozmowę.
No nie, pani, przepraszam za taką
bardzo ładnie,
ale proszę pani, wielka polityka jest wtedy, kiedy myślimy, co będzie, jak nas nie będzie.
Tak jest.
To jest pytanie, a nie do wyborów. Do wyborów, do wyborów, do wyborów. Ja 25 lat w Sejmie jestem. Tylko wybory, wybory, wybory. Pomyślmy, jak będzie wyglądać Polska, jeżeli ktoś ma lat tak jak ja, za 20, za 30, kiedy mnie nie będzie, albo inni młodsi, niech tak pomyślą. To jest pytanie w kategorii perspektywy pokoleń, a nie kadencji.
No tak myślą mężowie stanu, tak postępują. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.